Zapraszamy na katechezę z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dziś będzie z nami ksiądz biskup Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej. Witamy bardzo serdecznie, ekscelencjo, na naszej antenie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Prośmy Ducha Świętego o potrzebne łaski na ten czas wspólnej refleksji, a po niej poprosimy księdza biskupa, by poprowadził katechezę. Później zapraszamy też i Państwa do wspólnej rozmowy.
Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Żywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc.
Drodzy słuchacze Radia Maryja, tematem dzisiejszej katechezy będzie zwiastowanie Pańskie. Co w tym wydarzeniu jest dla naszego zbawienia? Wydarzenie to zostało zapisane w Ewangelii Świętego Łukasza w pierwszym rozdziale w wierszach od 26 do 38. Czytamy tam. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. To właśnie w nawiązaniu do tego wydarzenia powstał dobrze nam znany wiersz Tetmajera, na anioł Pański biją dzwony. Niech będzie Maria pozdrowiona, niech będzie Chrystus pozdrowiony. Trzykrotnie rozbrzmiewające w ciągu dnia dzwony na modlitwę anioł Pański o poranku, w południe i wieczorem, a także modlitwa Zdrowaś Maryjo, czy rozważana pierwsza tajemnica części radosnej Różańca, czynią ze zwiastowania najbardziej znane i najczęściej powtarzane opowiadanie Pisma Świętego. Najogólniej słowo zwiastowanie oznacza zapowiedź jakiegoś wydarzenia, które wkrótce ma nastąpić. Ale we współczesnym języku słowo to łączy się niemal wyłącznie z nowiną o poczęciu i narodzinach Jezusa, przekazaną Maryi przez anioła Gabriela. Słowo zwiastowanie nie stosuje się raczej, tego słowa nie stosuje się raczej do opisu czego innego, jak tylko tego wydarzenia, o czym opowiada przywołany na wstępie tekst z Ewangelii według świętego Łukasza. Przyjrzyjmy się nieco dokładniej temu zapisowi. Co jest w tym przedstawionym wydarzeniu aż tak ważne, że stanowi niekończącą się inspirację dla poetów, muzyków, malarzy, a także rodzi nieustannie, ciągle nowe zdumienie teologów? A co najważniejsze, to wydarzenie ożywia wiarę, bo skłania do naśladowania wiary Maryi, a jest to wiara pokorna i mądra. To wydarzenie w liturgicznym kalendarzu Kościoła posiada rangę uroczystości, która jako zwiastowanie pańskie obchodzona jest 25 marca, czyli dziś, dokładnie 9 miesięcy przed świętami Narodzenia Jezusa. Przyjrzyjmy się nieco uważniej ewangelicznemu opisowi zwiastowania. W różnych przekładach Biblii spotykamy różne propozycje tytułu tego opisu, na przykład zwiastowanie pańskie, zwiastowanie Maryi, zwiastowanie Narodzenia Jezusa. Święty Łukasz opis zwiastowania ułożył według starotestamentalnych wzorów przedstawiania narodzin wielkich postaci lub powołania ich do ważnej misji w narodzie. Podobny schemat literacki widzimy na przykład w opisie powołania Gedeona, w opisie zapowiedzi narodzin Samsona, ale również w opisie przymierza z Abrahamem czy powołania Mojżesza. Z tych starotestamentalnych opisów święty Łukasz przejął schemat literacki i ten schemat zastosował najpierw w opisie zwiastowania narodzin Jana Chrzciciela, a następnie w opisie zwiastowania narodzin Jezusa. W całej Biblii właśnie opis zwiastowania narodzin Jezusa jest ostatnią perykopą należącą do tej literackiej formy. To sprawia wrażenie, jakby wszystkie wcześniejsze opisy zwiastowań były przygotowaniem tego najważniejszego zwiastowania, zwiastowania narodzin Jezusa. Już później nie pojawią się w Biblii żadne opisy zwiastowania czyichś narodzin. Zwiastowanie narodzin Jezusa jest najważniejszym i już ważniejszych narodzin w historii nie będzie. Ciekawą jest rzeczą to, co dostrzegają ojcowie Kościoła z II wieku. Mianowicie zauważają oni, że istnieje podobieństwo pomiędzy sceną kuszenia Ewy a zwiastowaniem Maryi. Jest to podobieństwo antytetyczne, czyli podobieństwo przez przeciwieństwo. Takie podobieństwo antytetyczne zachodzi na przykład między bielą a czernią, między dniem a nocą, między dobrem a złem. Scena kuszenia Ewy znajduje się w Księdze Rodzaju w 3 rozdziale od wiersza 1 do 7. Gdy zestawimy tę scenę ze sceną zwiastowania Maryi, to między tymi dwiema scenami dostrzeżemy trzy istotne podobieństwa antytetyczne. I tak, po pierwsze, tam w scenie kuszenia Ewa rozmawia z szatanem, czyli z aniołem zbuntowanym przeciwko Bogu. Tu w scenie zwiastowania Maryja rozmawia z aniołem Gabrielem, tym, który stoi przed obliczem Boga. Po drugie, tam Ewa słyszy zachętę do nieposłuszeństwa Bogu. Szatan zachęca za pomocą kłamstwa. Na pewno nie pomrzecie, będziecie jak Bóg. Tu Maryja słyszy zachętę do posłuszeństwa Bogu. Anioł Gabriel zapewnia, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Po trzecie, tam w scenie kuszenia Ewa okazuje posłuszeństwo szatanowi według jego kłamliwego słowa, idzie za jego obietnicą. Tu w scenie zwiastowania Maryja okazuje posłuszeństwo według słowa przekazanego przez anioła Gabriela. Idzie za obietnicą Boga. Święty Ireneusz z Lyonu, uczeń świętego Polikarpa, biskupa męczennika, patrona parafii w Gdańsku Osowie, gdzie byłem proboszczem, w taki sposób podsumowuje porównanie tych scen. Tak więc węzeł nieposłuszeństwa Ewy został rozwiązany przez posłuszeństwo Maryi. Co bowiem Ewa dziewica przez niewiarę zawiązała, to dziewica Maryja rozwiązała przez wiarę. Tym węzłem nieposłuszeństwa Ewy, także Adama, jest grzech pierworodny i jego skutki. Zaś rozwiązaniem tego węzła jest przekazany przez Maryję dar Syna Bożego, który zbawił świat od jego grzechów. Maryja jawi się jako nowa Ewa. Przez posłuszeństwo Bogu i współdziałanie z Nim wprowadza nowy czas, czas zbawienia. My właśnie w tym czasie żyjemy, a gdy zbawienie osiągnie swój kres, swoją pełnię, wtedy niebo stąpi na ziemię i ziemia stanie się niebem. Przyjrzyjmy się teraz nieco uważniej samemu opisowi zwiastowania. Przeprowadźmy krótką egzegezę tego tekstu, czyli jego wyjaśnienie. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. W tych dwóch zdaniach widzimy wskazówki dotyczące czasu i miejsca zwiastowania oraz przedstawienie głównych bohaterów tego wydarzenia. To wydarzenie miało miejsce w szóstym miesiącu. Chodzi o czas od chwili poczęcia Jana Chrzciciela, które również miało charakter nadprzyrodzony. Jan Chrzciciel ma przygotować drogę Jezusowi. Miejscem zwiastowania jest Nazaret. Było to niewielkie miasteczko galilejskie, leżące na uboczu szlaków handlowych, które do chwili zwiastowania nie odegrało w historii biblijnej żadnej roli. W księgach Starego Testamentu w ogóle się nie pojawia. Łukasz nie opisuje bliżej miejsca zwiastowania Maryi. Nie wiemy, czy miało ono miejsce w domu, czy poza domem. Odnosi się wrażenie, że zwiastowanie narodzenia Syna Bożego dokonało się w prostocie i powszedniości dnia, bez żadnej uroczystej oprawy. Aby zwrócić uwagę tylko na to wydarzenie, bo ono jest najważniejsze, bo ono jest dla naszego zbawienia. Postaci, osoby, które biorą udział w scenie zwiastowania. Anioł Gabriel. Jego imię oznacza Bóg jest mocny. Wcześniej w scenie zwiastowania narodzin Jana Chrzciciela przedstawił się jako stojący przed Bogiem, to znaczy jako ten, który ma dostęp do najgłębszych tajemnic Boga. Te tajemnice stanowią istotną treść Ewangelii, dobrej nowiny o zbawieniu. Pojawia się pytanie, w jaki sposób anioł objawił się Maryi, bo przecież aniołowie są istotami duchowymi. Biblia zaświadcza, że aniołowie na czas objawienia przyjmują postać cielesną, mogą się upodabniać do człowieka. Ale na przykład Mojżeszowi anioł ukazał się pod postacią płonącego krzewu, o czym czytamy w Księdze Wyjścia w 3 rozdziale. Drugą postacią jest Maryja, po hebrajsku Miriam. To imię znane jest też w Starym Testamencie. Nosiła je na przykład siostra Aarona. Egzegeci podają różne możliwe znaczenia tego imienia. Na przykład wspaniałość, moim krewnym jest najwyższy, czy gwiazda morska, jak proponuje święty Hieronim, gdyż w hebrajskim imieniu Miriam dopatruje się dwóch słów Mir, co znaczy gwiazda, i Jam, co znaczy morze. A trzecią wspomnianą tu postacią jest Józef, po hebrajsku Josep. Etymologicznie znaczy Jahwe zgromadził dom lub inne dobra. To imię stało się bardzo popularne po powrocie z wygnania babilońskiego, bo to imię uwydatnia nadzieję. Anioł został posłany do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef. Związek Maryi z Józefem został opisany słowem mnesteomai. To słowo można przetłumaczyć jako zaręczyny, a dokładnie chodzi o pierwszy etap zaślubin. Zaślubiny według zwyczajów żydowskich dokonywały się w dwóch etapach. Pierwszy etap w języku aramejskim nosił nazwę kiddushin, co dosłownie znaczy poświęcenie. Dzisiaj ten etap można by porównać do zaręczyn, chociaż wtedy znaczył zdecydowanie więcej. Bowiem od tego momentu narzeczona i narzeczony byli sobie niejako poświęceni, należeli do siebie. Ten etap zaślubin wywoływał już określone skutki prawne. Na przykład zaślubieni mieli prawo nazywać się mężem i żoną, chociaż w tym jeszcze czasie współżycie nie było dozwolone. Po pewnym czasie, ale nie dłuższym niż 1,5 roku, następował drugi etap zaślubin, zwany po aramejsku nisuin, od czasownika nasa, czyli podnieść, nieść, gdyż przypominał uroczystą przeprowadzkę, niejako wniesienie pani młodej do domu pana młodego, gdzie była już przygotowana uczta weselna, a po niej zaczynało się wspólne zamieszkanie zaślubionych. A więc zwiastowanie miało miejsce między pierwszym a drugim etapem zaślubin. Po nakreśleniu okoliczności zwiastowania słyszymy pozdrowienie anielskie. Anioł rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Jak zauważamy, to pozdrowienie zawiera 3 frazy. Pierwsza fraza pozdrowienia brzmi: chajre, raduj się. To słowo nie ma nic wspólnego z łacińskim ave, witaj, ani też z polskim zdrowaś lub bądź pozdrowiona. Słowo chajre jest trybem rozkazującym od czasownika chairein, który oznacza radować się. W Ewangelii świętego Łukasza to słowo podkreśla, że czasy Jezusa są czasami radości. To wezwanie anioła, chaire, wezwanie do radości, nawiązuje do tekstów prorockich, na przykład z księgi Joela, gdzie czytamy: nie lękaj się, ziemio, raduj się i wesel, bo wielkie rzeczy Pan uczynił. Albo w księdze proroka Zachariasza czytamy: raduj się, wielce córo Syjonu, wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Oto król twój jedzie do ciebie sprawiedliwy i zwycięski, pokorny, jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięci oślicy. To proroctwo będziemy wkrótce rozważać w Niedzielę Palmową. W tych tekstach Bóg przez swego proroka wzywa lud do radości z powodu zbawienia, które nadchodzi. Oto zaczynają się wypełniać prorockie obietnice. I to właśnie jest uzasadnieniem radości, do której anioł wzywa Maryję. Tę radość potęguje jeszcze określenie Maryi słowem kecharitomene oraz zapewnienie o Bożej obecności: Pan jest z tobą. Kecharitomene, napełniona łaską, to druga fraza pozdrowienia anielskiego. Wyraz kecharitomene jest jednym z najtrudniejszych słów Nowego Testamentu. Święty Hieronim przetłumaczył je jako gracia plena, to znaczy łaski pełna. Tak też jest w modlitwie Ave Maria gracia plena, zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Kecharitomene to imię słów, który pochodzi od czasownika charitoo, który oznacza okazać łaskawość, obdarzyć łaską, sprzyjać. Kecharitomene to imię słów bierny czasu przeszłego dokonanego, participium perfecti passivi. Dla przypomnienia, imię słów czasu przeszłego dokonanego wskazuje na obecny stan wynikający z czynności, która została zapoczątkowana w przeszłości. Zaś strona bierna tego imię słowu podkreśla, że czynność ta została wykonana nie przez osobę, do której ten imię słów się odnosi, lecz przez kogoś innego. Zatem kecharitomene oznacza, że Maryja już w przeszłości została przemieniona łaską i skutki tego przemienienia trwają także dziś. Ta wewnętrzna przemiana Maryi przez łaskę sprawiła, że mogła zostać matką Mesjasza, a zostając matką, pozostała dziewicą na zawsze. W tym zawiera się też jej niepokalane poczęcie, czyli wolność od grzechu pierworodnego i uczynkowego. A strona bierna imię słowu kecharitomene wskazuje, że ta wewnętrzna przemiana Maryi została dokonana przez samego Boga. W Biblii bowiem bardzo często spotykana jest strona bierna, za pomocą której opisywane jest działanie Boga. Jest to tak zwane divinum passivum, strona bierna teologiczna. Biorąc to wszystko pod uwagę oraz cały kontekst tego wydarzenia, można by słowo kecharitomene przełożyć w ten sposób. Ty, która zostałaś tak przemieniona przez Boga Jego łaską, by stać się matką Jego Syna, matką Mesjasza, a zostając matką, pozostaniesz na zawsze dziewicą. Trzeba jednak pamiętać, że ta wewnętrzna przemiana Maryi wskutek otrzymanej łaski nie odebrała jej wolności. Maryja podejmuje decyzję w sposób absolutnie wolny. I dalej w pozdrowieniu anioł zapewnia Maryję, że Bóg jest obecny w jej życiu. Ho Kyrios metasu, Pan z tobą, bo przez nią mają dokonać się wielkie rzeczy dla zbawienia świata. Święty Paweł pisze, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Maryja zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Taka reakcja Maryi była spowodowana nieoczekiwanymi słowami wysłannika Bożego, wypowiedzianymi w pozdrowieniu. To, co usłyszała Maryja, było absolutną nowością. Czegoś takiego jeszcze nikt nigdy nie usłyszał. To wprawiło ją w zakłopotanie i nie była w stanie odpowiedzieć na pozdrowienie, jedynie co to rozważała sens usłyszanych słów. A teraz anioł objawia orędzie, z którym został posłany przez Boga. Nie bój się, Maryjo, Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Motywem wyzbycia się przez Maryję wszelkiego lęku jest to, że znalazła łaskę u Boga, czyli szczególną życzliwość Boga. Zasadniczą treścią oręcia, które przekazuje jej anioł, jest zapowiedź poczęcia i narodzenia syna. Oto poczniesz w łonie i porodzisz syna. W Biblii w taki właśnie sposób opisywany jest początek życia każdego człowieka. Zawsze, gdy mowa o początku czyjegoś życia, to słyszymy ten sam zwrot: poczęła i porodziła. Oznacza to, że ten sam człowiek poczyna się i rodzi, czyli że jest człowiekiem nie od narodzenia, ale od poczęcia. Ten początek każdego człowieka zaczyna się w łonie jego matki, czyli pod jej sercem. W orędziu anioła słyszymy też wyraźne nawiązanie do proroctwa z Izajasza. W wersji Septuaginty, czyli najstarszego przekładu Biblii hebrajskiej na język grecki. Przywołane tu proroctwo Izajasza brzmi: oto dziewica pocznie i porodzi syna i nazwą go imieniem Emanuel, co znaczy Bóg z nami. W tym proroctwie hebrajskie słowo Alma, młoda dziewczyna, zostało przetłumaczone na język grecki jako Partenos, to znaczy dziewica. Oznacza to, że Maryja pocznie i porodzi syna bez naruszenia swego dziewictwa, czyli nie w sposób naturalny, ale nadprzyrodzony. Syn Maryi otrzyma imię Jezus, po hebrajsku Jehoszua, Jahwe Jasza. To imię składa się z tych właśnie dwóch słów, to znaczy Jahwe zbawia. Jahwe znaczy jestem. Tym imieniem Bóg przedstawił się Mojżeszowi. Zatem objawione przez anioła imię syna Maryi oznacza dzieło, które on wykona. Tym dziełem jest zbawienie. Teraz anioł prezentuje właściwą godność Jezusa, że syn Maryi będzie wielki i będzie nazwany synem Najwyższego. Określenie wielki, megas, autorzy Starego Testamentu odnoszą do Boga. Bóg jest wielki w sposób absolutny, to znaczy, że nie ma już nikogo większego. Na przykład psalmista woła: ty jesteś wielki i działasz cuda. Tylko ty jesteś Bogiem. Wielkość Jezusa jest umotywowana tym, że zostanie nazwany synem Najwyższego. Najwyższy, po hebrajsku Elion, po grecku Hipsistos, to imię Boga obecne w Starym Testamencie. Oznacza to, że syn Maryi jest też synem Bożym. Zostają tu wyeksponowane dwie natury Jezusa: natura boska i natura ludzka. Później, podczas chrztu w Jordanie, Boże synostwo Jezusa publicznie potwierdzi głos niebieskiego Ojca: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Dalej anioł mówi do Maryi: Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Jest to wyraźne nawiązanie do wyroczni proroka Natana z drugiej księgi Samuela, z 7 rozdziału. W tej wyroczni Bóg daje królowi Dawidowi obietnicę, że po nim z jego królewskiego rodu wzbudzi jego potomka, którego tron będzie utwierdzony na wieki oraz że jego królestwo będzie trwać na wieki. Genealogia, czyli rodowód, wskazuje, że człowieczeństwo Jezusa wywodzi się z królewskiego rodu Dawida. Anioł w scenie zwiastowania wskazuje, że obietnica, którą otrzymał Dawid, teraz się wypełnia. Potomek Dawida, Jezus, otrzymuje jego tron i jego królestwo. Jednakże to królowanie Jezusa i jego królestwo przyjmuje już rysy uniwersalne i duchowe, to znaczy, że już nie będzie się zacieśniać do jednego tylko narodu oraz, że nie będzie to już królestwo ziemskie, ale niebieskie. Do tego królestwa także i my należymy. Na to, co Maryja usłyszała, rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Maryja usiłuje zrozumieć to, co po ludzku jest niezrozumiałe i niemożliwe do spełnienia. Zwrot "nie znać męża" należy rozumieć w sensie pożycia małżeńskiego. Jest to semityzm. To pytanie odzwierciedla sytuację, w której Maryja znajduje się w chwili zwiastowania. Jest to czas po zaślubinach z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, a więc czas pomiędzy pierwszym a drugim etapem zaślubin. Jest to czas, w którym nie było jeszcze dozwolone pożycie małżeńskie. A tymczasem, według orędzia anioła, dokonanie się poczęcia miało nastąpić wkrótce. Wątpliwość Maryi rozwiewa odpowiedź anioła, który podkreśla, że poczęcie Jezusa dokona się nie przy współudziale mężczyzny, ale dzięki interwencji Ducha Świętego. Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię, dosłownie ocieni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Określenia Duch Święty i moc Najwyższego to synonimy, które odnoszą się do trzeciej osoby boskiej. Zstąpienie Ducha Świętego zapowiada Jego obecność, zaś działanie Ducha Świętego w tej konkretnej sytuacji Maryi polegać będzie na tym, że osłoni ją, dosłownie okryje ją cieniem, episkiazo. Cień, ocienienie ma szczególnie dobroczynne działanie w upalny dzień, ale tu chodzi o coś więcej. Okrycie cieniem to symboliczne określenie Bożej opieki pełnej mocy. Zstąpienie na Maryję Ducha Świętego i osłonięcie jej Bożym cieniem oznacza stworzenie w jej łonie człowieczeństwa dla Bożego Syna. Dla potwierdzenia i uwierzytelnienia tego orędzia Maryja otrzymuje znak. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Tym znakiem jest jej krewna Elżbieta, która w starości i w stanie bezpłodności poczęła syna, Jana Chrzciciela. Ten cud potwierdza orędzie przekazane przez anioła. Później już sam Jezus swoim nauczaniem i swoimi czynami będzie potwierdzał, że jest Synem Bożym i Zbawicielem świata. Zapewnienie, że dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego, nawiązuje do sytuacji Abrahama i Sary. Sary, która będąc już w podeszłym wieku i bezpłodną, gdy usłyszała, że zostanie matką, śmiechem wyraziła swoje zwątpienie. Wtedy usłyszała zapewnienie: u Boga bowiem żadne słowo nie jest pozbawione mocy. Maryja w przeciwieństwie do Sary odpowiedziała z wiarą: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. W tej ostatniej odpowiedzi danej aniołowi Maryja nazywa siebie służebnicą pańską, dulej kyriju. Posłużyła się określeniem, które w Starym Testamencie miało bardzo bogate znaczenie. Między innymi był to zaszczytny tytuł wielkich postaci powołanych przez Boga do spełnienia ważnych dzieł zbawczych. Na przykład sługami nazywani byli Abraham, Mojżesz, Jozue, Dawid. W ustach Maryi tytuł Dulei Kyriu, służebnica pańska, wyraża jej pokorę, posłuszeństwo oraz pełną zgodę na powierzoną jej przez Boga misję. To włącza Maryję do grona największych sług pańskich, urzeczywistniających zbawcze plany Boga. Na koniec słyszymy zdanie Maryi, które wieńczy scenę zwiastowania. Niech mi się stanie według Twego słowa. To zdanie nie oznacza zwykłej akceptacji czegoś, co jest nieuchronne, od czego nie da się uciec, ale odzwierciedla wiarę Maryi w moc Bożego Słowa, jej wolę współpracy z Bogiem w tym, co Bóg wobec niej i przez nią zamierzył. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że Maryja przyjęła Boże zaproszenie świadomie. Świadczy o tym fakt, że najpierw rozważała treść anielskiego pozdrowienia, a także o świadomości jej decyzji świadczy pytanie dotyczące poczęcia Syna Bożego. Reasumując, Maryja uczy nas wiary, świadomej, pogłębionej, wiary, która jest dialogiem naszej myśli z Bożą myślą. Po drugie, warto pamiętać, że obecnie żyjemy w czasie zbawienia. Czas ten zaczął się z chwilą zwiastowania, a zakończy się paruzją, kiedy to niebo zstąpi na ziemię, a ziemia stanie się niebem, to znaczy, kiedy Boże Królestwo zajaśnieje w całej pełni, a my w nim. Po trzecie, zbawienie jest darem, łaską, ale z tą łaską trzeba współdziałać, tak jak Maryja. Święty Augustyn mówi, Bóg stworzył nas bez nas, ale bez nas nie może nas zbawić. Dlaczego? Bo szanuje naszą wolność. I po czwarte, na przykładzie Maryi, potwierdzonym przez całą Biblię, dowiadujemy się, że każdy z nas ma swoje miejsce i zadanie w Bożym planie zbawienia, że każdy z nas na różne sposoby otrzymuje znak, aby to swoje miejsce i swoje zadanie w Bożych planach rozeznać i wypełnić. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, dziś katechezę wygłosił na naszej antenie ksiądz biskup Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej. Zapraszam do kontaktu telefonicznego, do rozmowy na naszej antenie. Numery 56 655 23 55, Polska Północna, 56 655 23 56, Polska Południowa. Dwa telefony w naszej rodzinie, 536-600 i 536-600-200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy, 48-56-655-23-33, drugi 48-56-655-23-66. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Janusz Ozydańska. Dziękuję za świetną katechezę. I tutaj chciałbym podkreślić swoje jakieś wątpliwości. Tego czasu miałem problemy ze zrozumieniem o zapisie o Zwiastowaniu Najświętszej Marii Panny. Ale dzisiaj bardzo dziękuję za uzasadnienie gramatyczne, przede wszystkim powtarzam gramatyczne, pojęć hebrajskich w oparciu o Pismo Święte całego Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. To jest dla mnie wyjaśniające wszystkie zawiłości, czasami problematyczne, które miałem przez cały czas. Dzisiaj te wszystkie wątpliwości jakby odeszły ode mnie i dziękuję serdecznie za te wspaniałe słowa. Szczęść Boże, biskupowi Siadcy.
Bardzo dziękujemy, ekscelencjo.
Bardzo dziękuję za to słowo pana Janusza. No ogromnie się cieszę, że ta katecheza mogła się do czegoś przydać, do głębszego zrozumienia tej wielkiej tajemnicy. Możemy bardzo dużo podejmować refleksji, pracy badawczej. To zawsze to wydarzenie zwiastowania będzie pozostawać dla nas wielką tajemnicą naszej wiary, bo jest to wydarzenie, które dotyka działania i Bożego planu samego Boga, Jego nieskończonej mądrości i miłości. Ale medytujemy, tak jak Maryja, medytujemy to wydarzenie, bo ta medytacja, to rozważanie tego wydarzenia jest bardzo potrzebne dla naszego uświęcenia i dla naszego zbawienia. W nim zawiera się też Boża siła, Boża pomoc dla nas, dla naszych decyzji, które w codzienności podejmujemy.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Józef Księżyle koło Białegostoku. Witam ojca i księdza biskupa Wiesława.
Dziękujemy.
Ksiądz biskup jest mi w jakiś sposób bliski, bo moim pierwszym proboszczem w Gdańsku był ksiądz biskup Kazimierz Kruz. Potem zginął w stanie wojennym, a ja w stanie wojennym wyjechałem tutaj do Księżyna, skąd dzwonię. Dlaczego dzwonię i dlaczego w tym temacie, więc już wyjaśniam. Tam, gdzie ksiądz biskup był proboszczem, nawet nie wiedziałem, to już za obwodnicą Gdańska, tak? Tam był też mój kolega z czasów duszpasterskich z Siedlec, świętego Franciszka, też Wiesław, Srogosz, w Kowalach, tak? I duszpasterzem naszym wtedy na Starosielcach w świętym Franciszku był ksiądz Stanisław Dułak. Jak wiadomo, ksiądz Stanisław był wielkim czcicielem świętej Jadwigi Królowej. Jadwiga Królowa jest dla nas figurą Matki Boskiej. Właśnie ona była tą, która nawiązała Piastów z Jagiellonami, bo właściwie nas by już nie było, gdyby nie święta Jadwiga Królowa i jej zgoda na ożenek z Gedyminowiczem. Wcześniej zresztą była przecież już zaręczona na taki sposób trochę żydowski z Wilhelmem, wnukiem cesarza. I teraz dlaczego jeszcze głębiej poprowadzę tą rozmowę, bo tutaj ksiądz biskup wspaniale jakoś wyjaśnił, tak jak pan Janusz, wcześniejszy rozmówca, mówił, że też miał pewne wątpliwości tutaj co do tych szczegółów. To jest wspaniałe rozwinięcie właśnie tego tematu zwiastowania. I ja w tym naszym wtedy duszpasterstwie poznałem dziewczynę. I po 5 latach, w 1978 roku, mieliśmy ślub na Jasnej Górze. I Stasio Dułak, wtedy właśnie chyba był w kurii gdańskiej od spraw tam duszpasterstwa i tych pielgrzymkowych, nie pamiętam jaka to była funkcja, w każdym razie on nam też udzielał, czy nam błogosławił sakrament. Powagą Kościoła wiadomo, że sakrament udzielamy jako małżonkowie sami. I wtedy był też tym, który w celebrze ksiądz Józef Płatek, którego pozdrawiam, ówczesny kustosz i generał sanktuarium na Jasnej Górze. I teraz to znamienne. 78 rok był też, pod koniec roku został wybrany Ojciec Święty, patron rodziny i też gorący czciciel i propagator Świętej Jadwigi Królowej. Ja się znalazłem na drugiej rocznicy pontyfikatu w Watykanie i podczas takiej audiencji właśnie z tym moim pierwszym proboszczem, zresztą Kluzem jeżdżaliśmy wtedy, pierwszym proboszczem, bo on był proboszczem w parafii świętego Naroga Czeskiego, w każdym razie Chrystusa Króla. I wtedy już jako sufragan pojechaliśmy na drugą rocznicę i wtedy był i ksiądz Stasio Dułak. I wtedy Ojciec Święty nam wręczał, ja mam to na zdjęciu, wręczał książkę wtedy wydaną właśnie świeżutką, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. To jest o teologii ciała i to jest ta książka, którą trzymam w ręku i drugą ręką trzymam za rękę Ojca Świętego. Mam to uwieczone przez Artura Mary chyba.
Dziękuję. Panie Józefie, tu postawimy kropkę. Ekscelencjo.
Bardzo serdecznie dziękuję panu Józefowi za poszerzenie tej katechezy, zwłaszcza o te wątki historyczne, o przywołanie kontekstu historycznego, zwłaszcza świętej Jadwigi Królowej, której pan Józef zauważa niejako uobecnienie tego wzorca wiary Maryi. Rzeczywiście, kiedy przypatrujemy się wszystkim kobietom w historii zbawienia, kobietom świętym, to w każdej z nich możemy dopatrzeć się niejako urzeczywistnienia tego wzorca wiary, jaki mamy w Maryi. Bardzo dziękuję też panu Józefowi za przywołanie tutaj bardzo dobrze znanych mi nazwisk, postaci, między innymi biskupa Kazimierza Kluza, ale także świętej pamięci księdza Stanisława Dułaka, czy także to wydarzenie związane ze świętym Janem Pawłem II i tę książkę Mężczyzną i kobietą stworzył ich. Bardzo cenna i ważna publikacja, którą warto mieć w domu i ją studiować, zwłaszcza jest ona adresowana do małżonków, do rodziców. Bardzo cenne światło znajdujemy w tej publikacji świętego Jana Pawła II, która przybliża nam orędzie, Boże orędzie zapisane w tekstach Pisma Świętego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dariusz Zamościa, pozdrawiam, serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i księdza biskupa. Tutaj ksiądz biskup podjął bardzo ważny temat, bez którego jakby poznanie Chrystusa jest niemożliwe bez Maryi. Znaczy jest możliwe, ale trochę w inny sposób. Ja tutaj się nawiążę, bo ksiądz biskup powiedział, że prawda, że ona była łaską jakby uprzedzającą, dokonaną, prawda, wcześniej, jakby była poświęcona przez to, żeby porodziła syna. I teraz tak, kiedyś rozważałem, bo dla mnie było bardzo ważne rozważanie Zdrowaś Mario. I tam Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Tam jest Maria jako kobieta, która rodzi syna, ale ona będąc łaską, to dlaczego my możemy przez Marię, tylko ksiądz biskup się ze mną zgodzi, też poznać, kim jest Jezus Chrystus w naszym życiu. I ona, będąc, co to ksiądz biskup powiedział, że była jakby łaską przed dokonaną, przed jej narodzeniem już była, to my mówimy nie o Marii, ale o Maryi, czyli łasce uprzedzającej przed Bożym posłannictwem Chrystusa, czyli mówimy o niewieście jako mądrości Bożej. Więc Maryja, która jest zrodzona, prawda, ma ciało, jest nasycona mądrością Bożą, tą Maria, która ma ciało, jest nasycona tą mądrością Bożą przed wszystkimi wiekami, jakby przygotowana przez niewiastę, czyli Maryję. Czyli my, jako ludzie, w ten sposób tak samo możemy poznać Chrystusa. Bo oto sam Pan da wam znak, oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Emanuel. Emanuel, czyli Bóg z nami. A ta Panna to nie jest tylko Maria, Matka Jezusa, ale jest Maryja, odwieczna mądrość Boża i w ten sposób poznajemy Jezusa Chrystusa. Dlatego Jezus Chrystus, tylko czy ksiądz biskup się ze mną zgodzi, dlatego Jezus Chrystus z krzyża mówi, ja nie oto matka twoja, jako ta cielesna, ale też, matko, oto syn twój, czyli też ta łaska przed narodzeniem już Maryi, ta mądrość jest Janowi podarowana, dlatego żebyśmy jako przybrani za synów, właśnie w tej łasce uprzedzającej Chrystusa poznali w swoim życiu. O to chodzi, o Marię i Maryję w jednej modlitwie i o to, że my właśnie mając tą łaskę, łaskę uprzedzającą przed Bożym posłannictwem Chrystusa, poznajemy, jakby jesteśmy usunowieni w Synu Jego, który był, który jest i który będzie, bo On przecież umarł i zmartwychwstał. I teraz jeszcze jedno zdanie na to, niewiasta, która nie zna męża. My, ja przez Maryję jestem, jakby poznaję Chrystusa i przez Maryję jestem niewolnikiem pańskim. Czyli ja jako człowiek, Maryja, która nie zna męża, ja jako człowiek, ani moim zamiarem, ani w mojej sile, ani nie jest w mojej mocy być synem, tylko przez mądrość, łaskę Bożą, czyli jakby mój zamiar, czyli Maryja nie zna męża, mój zamiar, ani moja wola tu się nie ziści. Tylko zamiar Boży.
Dziękuję.
Czyli jestem niewolnikiem Pana. Dziękuję z Panem Bogiem. Ksiądz profesor, proszę o dopowiedzenie.
Tak, jak najbardziej. Ekscelencjo?
Bardzo dziękuję panu Dariuszowi za to dopowiedzenie do tematu dzisiejszej katechezy. Pan Dariusz zwrócił uwagę, że Maryja otrzymała wcześniej te łaski i mądrość, i ten przywilej wybrania, i to wewnętrzne przygotowanie do macierzyństwa Bożego. Ale właśnie ta wielkość Maryi polega na tym, że ona potrafiła to, co otrzymała od Boga, te wszystkie łaski, wprzągnąć, wcielić w swoje życie, włączyć w swoje życie, wykorzystać te łaski. Każdy z nas oczywiście otrzymuje wiele łask, mamy dostęp do Bożej łaski najpełniej przez sakramenty święte. To jest ta łaska, którą Chrystus wyjednał dla naszego zbawienia. Możemy tę łaskę przyjmować i z tą łaską współdziałać. I przez tą łaskę właśnie otrzymujemy godność dziecka Bożego. Zostajemy usynowieni właśnie przez dzieło Jezusa Chrystusa, przez Jego osobę, przez Jego dar zbawienia, stajemy się dziećmi, synami Boga, dziećmi podobnymi do Jezusa. Udział mamy w bóstwie Jezusa i w ten sposób stajemy się dziećmi Boga i dziedzicami Bożego Królestwa. Bardzo dziękuję panie Dariuszu za te refleksje, które dopełniają dzisiejszą katechezę.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa z Mazur. Ja do katechezy chciałam takie pytanie do księdza biskupa. W ogóle piękna katecheza, krok po kroku wszystko jest wyjaśnione. Także jestem bardzo szczęśliwa, bo takiego wyjaśnienia jeszcze nie słyszałam. Ale moje wątpliwości, no może po prostu nie rozumiem. Odnośnie człowieczeństwa Pana Jezusa właśnie poprzez zwiastowanie. Tutaj chodzi o rodowód Pana Jezusa. Przytacza się w ogóle, że jest to pochodzenie od Dawida, prawda? I kończy się na tym, że Dawid jako syn Józefa. A przecież chodzi o człowieczeństwo, więc Pan Jezus nie pochodził z racji swojego człowieczeństwa od Józefa i w dalszej konsekwencji z rodu Dawida. A może Maryja była z rodu Dawida? To chciałabym wyjaśnić.
Dziękujemy, ekscelencjo.
Dziękuję, pani Tereso. Nie, oczywiście nie jest wykluczone, że Maryja mogła pochodzić z rodu Dawida, ale to nie jest aż takie istotne. Otóż w Ewangelii świętego Mateusza, w dopełniającym fragmencie, ten fragment, który dzisiaj rozważaliśmy, tam gdzie jest mowa o Józefie, o jego dylemacie, o jego śnie, o objawieniu się anioła. Jest, otrzymuje on polecenie, że on nada imię synowi Maryi. Nadasz imię Jezus, ty nadasz imię. Więc to nadanie imienia według zwyczaju i prawa, wczesnego prawa, było włączeniem, nie tylko usynowieniem, ale włączeniem Jezusa w genealogię Dawida. To właśnie Józef, który pochodził z rodu Dawida, on przez nadanie imienia Jezusowi włączył go w rodowód Dawida.
Dziękuję. Jeszcze może jeden telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Dąbrowy Górniczej. Moje imię Ewa. No, piękna katecheza. Rzeczywiście krok po kroku wszystko jest wyjaśnione. No, ale jeszcze chciałam zapytać Cię o taką sprawę, która budzi we mnie zawsze wątpliwości. Odnośnie tego, że Maryja została, że Jezus został poczęty przez Ducha Świętego, to jest dla mnie całkiem zrozumiałe. Natomiast mniej zrozumiałe jest dla mnie to, że kobiety w tamtym czasie, będąc w stanie błogosławionym, były właśnie takie uświęcone jakby przez Boga. I to był wielkim przywilejem mieć dziecko. Niektóre kobiety, które nie miały dzieci, to właściwie uważało się, że są no, mniej błogosławione przez Boga. No i zastanawia mnie to, dlaczego Maryja po urodzeniu Jezusa nie mogła już mieć dzieci, no bo uważam, że to też byłby stan błogosławieństwa dla Maryi, też jakieś wielkie błogosławieństwo dla tej rodziny Józefa, Maryi i Jezusa. Także no zawsze się zastanawiam, dlaczego nawet w Piśmie Świętym, jak pisze, że Maryja przyszła ze swoimi dziećmi, z rodzeństwem Jezusa do niego, no to się tłumaczy, że to jednak nie jest rodzeństwo, tylko kuzynostwo. Także szczęść Boże, serdecznie dziękuję. Przechodzę na odbiór.
Dziękujemy.
Szczęść Boże, dziękuję Pani Ewo. Otóż rzeczywiście w czasach Starego Testamentu, w czasach też Jezusa, stan kobiety, która oczekiwała na dziecko, stan błogosławiony był stanem rzeczywiście szczególnie jakoś wyróżnianym i szanowanym w społeczności. To nie jest prawdą, że te kobiety, które nie mogły, nie miały dzieci, czy nie mogły urodzić dziecka, one były w oczach Boga no, jakoś gorzej postrzegane. To raczej było to takie negatywne postrzeganie. To rodziło się w środowisku ludzi, otoczenia, opiniach społecznych. Natomiast w oczach Boga każdy człowiek ma tę wyjątkową, niezwykłą wartość i godność. Otóż, gdy idzie o to, że Maryja nie miała więcej dzieci, takie było jej powołanie, aby urodzić, aby dać człowieczeństwo Bożemu Synowi, aby urodzić Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. To było jej zadanie, to było jej powołanie i ona to powołanie i zadanie rozeznała, odczytała i je do końca wypełniła.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Kraków Henryka. Ja chciałam szczególnie podziękować ekscelencji za tak wielkie kompetencje językoznawcze, bo wyłaguje się na ten temat, ale rzadko kto emanuje taką wiedzą, która wymagała na pewno ogromnej pracowitości i mnie osobiście wyjaśniło się bardzo wiele, czy też rozjaśniło się, bo nie zawsze dawałam sobie radę z dyskutantami i niektórzy powołując się na argumenty anatomiczne, biologiczne uważają, że to nie tak, tylko inaczej, ale ja nie miałam takiej wiedzy językoznawczej, za którą bardzo, bardzo dziękuję. I chciałam jeszcze powiedzieć, że ci ludzie, którzy żyli przed nami, wcześniej, jeszcze w XIX wieku, znali lepiej i łacinę, i grekę niż my i znali lepiej języki hebrajskie, zwłaszcza jeżeli wchodzili w filozofię. I jednym z nich był Wincenty Pol. I on wprawdzie to był wielki Polak, ale z wyboru Polak, mimo że nikt mu Polakostwa nie narzucił, miał pochodzenie austriackie, ale on w jednym ze swych wierszy w taki sposób oddawał kult Matki Boskiej i jest to świadectwem także jego dużej wiedzy i pomożności. Fragmenty. Jest tam w Krakowie kościół Maryi Panny, największy ponoć w całej Rzeczpospolitej. Gwiazdy dosiadły świątynne błękity, a z wieży hejnał o roży porannej niesie tę wielką chwałę Matki Boskiej na góry, lasy i pola i wioski. W tym to kościele wielki ołtarz stoi, tamto się modlą przyjaciele moi, jako monstrancja albo ikon święty. Na dzień poprzedni ołtarz jest zamknięty, lecz kiedy stanie na święto otwarty, żywot Chrystusa od żłóbka do męki i żywot naszej Najświętszej Panienki, zrozumiesz wszystko, jakby z żywej karty. Dedykuję to z ukłonem księdzu biskupowi, a także księdzu redaktorowi. Bóg zapłać wielki.
Bardzo dziękujemy, ekscelencjo.
Bardzo dziękuję, pani Henryko, za dopowiedzenie poetyckie, przywołanie tego wiersza, który również bardzo pięknie dopełnia temat dzisiejszej katechezy. Rzeczywiście ma pani rację, że warto studiować języki Biblii, język hebrajski Starego Testamentu, język grecki Nowego Testamentu, niektóre księgi też w tym języku zostały napisane, ponieważ to ułatwia nam docieranie do tego, co teksty biblijne przekazują, docieranie do Słowa Bożego, bowiem księgi Pisma Świętego są zapisem tego Słowa, które jest objawione nam, dla naszego zbawienia. To Słowo ma być światłem na naszej drodze. Ono ma nas prowadzić do wypełnienia tego najgłębszego pragnienia, jakie odzywa się w naszym sercu, osiągnięcia życia wiecznego, zbawienia, w którym jest wieczne szczęście. I dlatego też ogromnie cieszyłbym się, gdybyśmy wspólnie podejmowali jako Kościół, jako wierzący w Chrystusa właśnie tę naukę języków biblijnych, tych języków, w których Pismo, Słowo Boże zostało zapisane. Nieznajomość Pisma Świętego, jak mówi Hieronim, jest nieznajomością Jezusa Chrystusa, bowiem Pismo Święte jest zapisanym Chrystusem, tym samym, którego porodziła Najświętsza Maryja Panna, a której dzisiaj oddajemy cześć, uroczystość Zwiastowania Pańskiego. I z tej racji składam wszystkim radiosłuchaczom najlepsze życzenia, przede wszystkim życzenia radości i poczucia głębokiego sensu swojego życia.
Bardzo dziękujemy, ekscelencjo. Prosimy nas pobłogosławić.
Z wielką radością. Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Trwajcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego.
Naszym gościem, ale i gospodarzem katechezy z Kościołem w trzecie tysiąclecie był dziś ksiądz biskup Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej. Bardzo dziękuję również i Państwu za uwagę. Dziękuję za telefony.